Chciałbym dwa słowa jeszcze dopowiedzieć do tych trzech, można powiedzieć, aktów, a równocześnie postaw, z którymi przychodzimy na adorację, które wyrażamy w czasie adoracji i które odgrywają i na adoracji, i w każdym innym miejscu rolę kluczową, mianowicie wiara, nadzieja, zaufanie i miłość. To pytanie o to, czy wierzę, pytanie o to, czy ufam, pytanie o to, czy kocham, czy przychodzę, bo wierzę, przychodzę, bo ufam, przychodzę, bo kocham. To pytanie warto sobie powtarzać. To pytanie mobilizuje do odpowiedzi i ta odpowiedź weryfikuje się w miarę wpływu czasu. Mijają dni, tygodnie, miesiące, a człowiek mówi tak. Przychodzę, bo wierzę. Przychodzę, bo w tym, bo kładam nadzieję. Przychodzę, bo kocham. Tutaj przywołałbym tą modlitwę, która jest w modlitewniku Jana Pawła II przy otwarciu kaplicy adoracji w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. I mamy modlitwę, którą odmawiał, której przywołuje pytanie skierowane przez Pana Jezusa do Piotra. Czy miłujesz mnie? Piotr trzykrotnie odpowiada, tak, ty wiesz, że cię kocham. Papież odnosi te słowa między innymi do adoracji. Także wprost do adoracji. Że adoracja, trwanie adoracji jest pytaniem o miłość i jest znakiem miłości. I papież modlił się za tych, którzy będą w Rzymie, modlił się za tych, którzy adorują gdzie indziej. Modlił się, aby ta adoracja była odpowiedzią na Jezusowe pytanie. Czy miłujesz mnie? Jeśli mnie miłujesz, to przyjdziesz do mnie. Jeśli mnie miłujesz, to nie pozostawisz mnie samego. Jeśli mnie miłujesz, to o mnie nie zapomnisz. Miłość nie pozwoli zapomnieć. Miłość nie pozwoli przejść obojętnie obok. Miłość również będzie człowieka mobilizować do tego, żeby zrobić to, co da się zrobić. To, co jest możliwe. To, co jest w zasięgu mojej ręki. To, co ode mnie zależy. Ta miłość bardziej jest miłością, bardziej człowiek kocha, to ta miłość obejmie również ten bok. Może rzeczywiście w tym wzywaniu do miłości, w tym mówieniu o tym, że mamy kochać Boga, może nie zawsze brzmi ten punkt, albo ta struna, ten aspekt miłowania, że ona się wyraża także tym, że jestem wrażliwy na Jego obecność w tabernaku. Że jestem wrażliwy na to, że On tam jest obecny. I ta sprawa niewątpliwie sprawia, że człowiek budzi w sobie pragnienie, że człowiek rozpala w sobie miłość i że ta miłość w czasie adoracji też dojrzewa. Że ta miłość przelewa się z serca Jezusowego mocą Ducha Świętego, przelewa się na nas. Więc jest potrzebne przywołanie także jakby systematycznie prawdy, wiary, nadziei i miłości. Jeśli chodzi o nadzieję i zaufanie, to myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo wrażliwi na teksty Jezusa powiedziane nam przez świętą Faustynę. One są zawsze niesamowicie mocne. Ja teraz przeżywałem jedno z tych spotkań w grupie. No i ktoś na to spotkanie był połączony z okładkiem. Przyniósł takie karteczki z myślami z dzienniczka świętej Faustyny. Składając sobie życzenia, każdy wypowiadając się, odczytywał również tą karteczkę. jak człowiek słucha, nie wiem, po raz setny, dziesiąty, niektóre nie wiadomo ile razy słyszał, ale to ciągle brzmi, jakby człowiek słyszał pierwszy raz. To jest ciągle tak, jakby, że ja dzisiaj muszę to zjeść. To jeśli nie zjem dzisiaj tego kawałka chleba, to będę głodny. To ja potrzebuję to dzisiaj na nowo usłyszeć, tak? Dzisiaj potrzebuję na nowo coś zjeść. I potrzebuję również usłyszeć to, te słowa, o których Pan Jezus mówi, że temu, kto mu ufa, on chce dać więcej, niż człowiek może przyjąć. A również są tam te wypowiedzi, które bardzo zastanawiają. Mianowicie Pan Jezus mówi, chcę duszom dać wiele, ale one przyjąć nie chcą. Dla mnie jest to jedno z tych zdań, z którymi się zmagam, czy też walczę, czy też rozmawiam z Panem Jezusem i dyskutuję, jak to ja nie chcę, jak chcę przyjąć. Nie wiem, czy Pan Jezus myślał o wszystkich, mówiąc te słowa, ale w jakiś sposób ja próbuję te słowa również do siebie odnieść. Gdzie się mijamy? On mi chce dać tyle łask, że sobie nie wyobrażam ile. A mnie mówi, że ja ich nie chcę przyjąć. To gdzie jest problem? Gdzieś jest problem. Gdzieś jest problem, którym chyba ten sposób przekazu i ten sposób odbioru są niedokładnie na tych samych falach. Pewnym obrazem, który wyjaśnia tę rzeczywistość, jest uzdrowienie paralityka. Przynieśli go, żeby go uzdrowił chorobę. A Pan Jezus mówi, odpuszczają ci się twoje grzechy. Im chodziło nie o odpuszczenie grzechu. Im chodziło o to, żeby paralityk wyzdrowiał. A grzechy, jakieś wnętrze, jakieś takie aspekty, to nie był temat. A Pan Jezus ten temat postawił na pierwszym miejscu, a na drugim uzdrowienie fizyczne, uzdrowienie z choroby. Tam dokonało się pewne rozwinięcie, ale jeżeli tam się dokonało, to człowiek się zastanawia, jak w wielu miejscach dokonuje się jakieś rozwinięcie. Postawiłbym między innymi takie pytanie. Przeżyliśmy Boże Narodzenie. Syn Boga Wszechmogącego przyszedł z nieba na ziemię, przyniósł nam całe niebo. Gdybyśmy 2 tygodnie po Bożym Narodzeniu albo 3 tygodnie po Bożym Narodzeniu zachowywali się tak, jakby On nie przyszedł i nic nie przyniósł, to co to znaczy? To znaczy, żeśmy nie przyjęli. To znaczy, że Boże Narodzenie było takim epizodem, który nie wniósł w nasze życie nic. Więc jeżeli człowiek spełni akt wiary i powie sobie mocą tych słów Jezusa, że Jezus, Boże Narodzenie, Nowy Rok, Święto Chrztu w Jordanie, w czasie dzisiejszej Eucharystii, że On mi przyniósł i ofiarował kosmos, ocean, niezliczoną ilość gwiazd, darów, konkretnych darów. To gdzie one są? Gdzie te dary są? Co ja z nimi zrobiłem? Przyjąłem? Nie przyjąłem? Ja coraz bardziej jakoś to przeżywam, że jeżeli nie trwam na adoracji, która jest czasem asymilowania tych darów, że one są w taki sposób dane, jak Pan Jezus ujął strumienie wody żywej, bo płyną z Jego wnętrza. Są złożone gdzieś wnętrzu, to niezliczone dary, muszą jak strumienie wody żywej rozlać się po moich uczuciach, po moich przestrzeniach lęku, po moich nadziejach, po mojej walce duchowej, także w tych przestrzeniach, których przegrywam, których jestem upokorzony własną słabością, których mi się nie ułożyło z drugim człowiekiem, gdzie pojawił się konflikt, że tam rozlewają się całe strumienie, Pan Jezus mówi, liczbie mnogiej, strumienie wody żywej, strumienie darów ducha, strumienie bogactwa obecności samego ducha się rozlewają. Jednym z tych powiedzmy darów, jedną z tych umiejętności, których trzeba się odwoływać do tego zaufania, do tego obdarowania, jest ciągle bardziej głębokie przeżywanie roku liturgicznego. Bo nie może być tak, że było Boże Narodzenie, a ja dwa tygodnie po Bożym Narodzeniu o tym zapomniałem. Więc tu jest możliwość takiego minięcia się. Ja szukam. Myślę, że każdy z nas szuka. Szuka w swoim życiu właśnie takiego ustawienia się wobec Jezusa, takiej zdolności przyjęcia Jezusa, żeby ta obecność, przede wszystkim to, o czym dzisiaj kilka razy była mowa i wczoraj, On jest, a w Nim są wszystkie niezliczone dary niebieskie, żeby ta obecność była tak mocno bijącym światłem, tak potężnym pokojem serca, takim morzem zaufania w człowieku, żeby wnętrze człowieka było w stanie przeciwstawiać się wszystkiemu, co niesie życie. Ale jak się to dzieje? No właśnie. Dzieje się to chyba tak, że dar ofiarowany w Eucharystii, dar ofiarowany w sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii, jest darem podobnym do tego złożenia we wnętrzu człowieka skarbu niewyobrażalnie wielkiego, ale jeśli nie ma czasu, żeby ten skarb się rozlewał po wszystkich tych przestrzeniach, których jestem słaby, wszystkich przestrzeniach, których nie jestem już piękny, wszystkich przestrzeniach, których nie umiem dość cieszyć się Bogiem. Jeśli nie umiem cieszyć się Bogiem taką radością, jakiej nie da nic innego, to jest jakaś słabość we mnie. Dopiero jak człowiek zacznie się cieszyć Bogiem tym, że Bóg naprawdę wszedł w moje życie, naprawdę uczynił świątynią, swoim mieszkaniem mnie, i to jest powód radości większej niż to, że się wyspałem, że kupiłem sobie telewizor, że pojechałem na wycieczkę, że mi się coś po ludzku udało. To są te ludzkie radości, które powiedzmy na poziomie emocji będą większą radością, ale to nie jest to samo, co to głębokie szczęście. To napełnienie człowieka jakąś głębią życia i pełni, którą tylko Bóg może dać. To parę myśli, których dopowiedział jeszcze, powiedzmy, w tym drugim etapie, jeśli to nazwać etapem, jakąś drugą przestrzeń, jakąś drugą cechę charakterystyczną naszego przebywania na adoracji, która związana z tym, z tą naszą ziemską kondycją, z tym, czym my żyjemy, jacy my jesteśmy, jaki jest ten świat, z którym żyjemy, jak ten świat przynosimy. Czy jest to ten drugi wymiar, który trzeba stale pogłębiać. W nowennie adoracyjnej jest jeszcze ten trzeci etap. Po tych pierwszych trzech aktach, do następnych trzech, pojawiają się jeszcze propozycje kolejnych trzech. I w tej końcówce najpierw jest propozycja doświadczenia i uczenia się słowa idź. Uczenia się zakończenia. Uczenia się tego, jak właściwie ma wyglądać to zakończenie? Czy po prostu tak zakończyłem adorację, robię znak krzyża, klękam i wychodzę? I to jest wszystko. W wymiarze zewnętrznym to może być wszystko. Natomiast ta praca nad sobą, praca nad swoją umiejętnością adorowania związana jest również z tym, żeby usłyszeć z ust Jezusa: idź, ja Cię posyłam. Jeśli ktoś ceni sobie i potrafi usłyszeć przyjdź, ceni sobie to, że został zaproszony i wierzy, naprawdę wierzy, że to Jezus go zaprosił. Powiedział: przyjdźcie do mnie. Jeśli powiedział: pójdź za mną, i wiele innych słów, których nas wezwał do siebie, to w tej logice Jego działania i mądrości Jego miłowania jest posłanie. Że na końcu tej drogi jest zawsze to: idźcie na cały świat, a ja wam daję moc Ducha Świętego. Idźcie, jesteście inni, jesteście odmienieni. Ta odmiana, to przeżycie ma największy wymiar w Eucharystii. Jesteśmy zaproszeni na Eucharystię i później po Eucharystii posłani. Ale adoracja powinna mieć w sobie tę samą wewnętrzną logikę. Ta moja adoracja, ta, która ode mnie zależy. Jeżeli idę na wspólną adorację, ktoś ją prowadzi, dostosowuje się do tego, co ktoś robi i cieszę się tym, co mogę przeżyć. Ale jeśli sami tej adoracji ode mnie ona zależy, to w moim odczuciu i moim przekonaniu jest pewnym bogactwem, jest pewną wartością, czymś cennym i czymś, o co warto się starać. Nadanie temu pobytowi przed Najświętszym Sakramentem, przed Jezusem, takiego wyraźniejszego wymiaru wydarzenia zbawczego. Wydarzenia, w którym jestem zaproszony, wchodzę w ten świat, przynoszę swój świat, a później jestem posłany. I to zamknięcie tej przestrzeni czasowej, zaproszenie i rozesłanie sprawia, że niezależnie jak długo trwa adoracja, czy to jest 5-minutowe nawiedzenie, czy to jest 2-godzinna adoracja, niezależnie jak długo trwa, ona stanowi jakąś pełnię. Ona nie jest fragmentaryczna, ona nie jest epizodem, ona jest zbawczym wydarzeniem. Jest wejściem w świat Boga i powrotem do codzienności. On mnie zaprosił i On mnie posłał, wyposażając to wszystko, co mi potrzebne. A raczej można powiedzieć, że trzeba się tutaj logiki nauczyć, nie tyle wyposażając dopiero na adoracji, tylko sprawiając dzięki adoracji, że to, co jest we mnie od chrztu, to, co jest we mnie od bierzmowania, to, co jest we mnie od spowiedzi, to, co jest we mnie od Eucharystii, że to mnie ogarnęło bardziej. On sprawia wzrost, on sprawia rozwój tego, co mi ofiarował, a nie, że dopiero teraz mi daje dalej. Adoracja nie jest pierwotnym tym aktem. Ona jest aktem tym pomocniczym, tym aktem otaczającym sakramenty, tym aktem pomiędzy codziennym życiem a łaską sakramentu. I właśnie w tym klimacie adoracji, można powiedzieć, jest chyba najlepszy klimat wzrastania w tym, co otrzymaliśmy. Znamy z tego świata przyrody takie pojęcie, że tu jest klimat lepszy do uprawiania czegoś, a tam jest klimat gorszy. Że tu jest i dość wody, i dość słońca, i jeszcze czegoś innego, jakichś pierwiastków w ziemi, dzięki czemu rośliny rosną jak na drożdżach. Adoracja dobrze przeżywana jest chyba najlepszym klimatem. Pełnia wody Ducha Świętego, pełnia ognia Ducha Świętego, pełnia obecności Pana, jakiej nigdzie nie ma, bo tylko tu jest ta sakramentalna obecność Pana, to słońce świeci tutaj z taką mocą. że jeżeli ja przychodzę właśnie z wiarą, nadzieją i miłością, jeśli przychodzę na świat zbawczego wydarzenia, to również we mnie rozrywa się, rozwija się, przenika coraz bardziej moją sferę myślenia, wyborów, decyzji, moją walkę wewnętrzną z tymi słabościami, które w każdym z nas są obecne, że ta moc Boga mnie coraz bardziej ogarnia ludzie. Ale na adoracji jest to czas wyjątkowy i szczególny. Zobaczenie tego czasu w takiej, nazwijmy to, dziejącej się historii zbawienia staje się jeszcze, powiem, łatwiejsze, czy wyraźniej można to zobaczyć, kiedy się zobaczy, że wszystkie te dary, które Pan Bóg nam dał, mają w sobie jakąś pełnię. Jeżeli On dał nam łaskę chrztu, to nie jest jakiś kawałek łaski. Jest to jakaś pełnia. Wierzmowanie jest jakoś pełnią pewnego daru. Jeśli wierzymy, jeśli przeżywamy Eucharystię, to w Eucharystii jest jakaś pełnia tego, co On tutaj nam chce ofiarować. Jeżeli patrzymy na różaniec, to różaniec nas prowadzi od początku do końca. Jest w całości tych tajemnic różańcowych cała historia zbawienia. Ona się toczy, jeżeli wchodzi w tę historię zbawienia. To jak Bóg zbawia mnie, jak zbawia świat i człowiek w tej przestrzeni żyje. Jeśli patrzy na rok liturgiczny, on ma pełnię. Zaczyna się od oczekiwania poprzez wcielenie mękę do Chrystusa Króla. Jest w tym jakaś pełnia zamknięta. Zamknięta w znaczeniu całościowo, że tam niczego nie brakuje. Że tam jest wszystko, co potrzeba. I człowiek wychodzi spełniony. Człowiek wychodzi z poczuciem, że otrzymał wszystko, co mu potrzeba. I taki rodzaj pełni trzeba by zobaczyć także w tej przestrzeni adoracji. Raz dłuższej, raz krótszej, ale kiedy wychodzę z adoracji, to wychodzę z takim przekonaniem, że stało się wszystko, co się miało stać w tej pobycie moim przed Panem, aby otrzymane w sakramentach dary przeniknęły. Na tyle, na ile w tej chwili mają przeniknąć, to, co się dało dzisiaj, to się stało. Jeżeli ja podaję tego kwiatka dzisiaj, to tej wody starczy na tyle, na ile starczy. Ten kwiatek będzie rósł mocą tej wody. Jest w nas dar podstawowy, który już otrzymaliśmy w sakramencie, ale ten pobyt na adoracji, podobnie zresztą jak inne modlitwy, one przyczyniają się do tego wzrastania otrzymanego daru. I w tej perspektywie ma również znaczenie to widzieć. Nie wiem, czy przeżywacie tak, czy próbowaliście tak przeżywać tą końcówkę adoracji. To zanim odejdę, czy usłyszę słowo przyjdź. Tak jak przyszedłem i usłyszę słowo witam Cię, kocham Cię, czy usłyszę, zanim ja powiem. Tak tu na końcu mogę usłyszeć albo nie. To słowo idź. Ja Cię posyłam. To nie jest tak, że uciekasz z kościoła. To nie jest tak, że po prostu wychodzisz. To nie jest jakiś epizod, wpadłem do kościoła i wypadam z kościoła. To jest zbawcze wydarzenie, to jest misterium, które się dzieje i w którym ja mam zaszczyt uczestniczyć, w którym jestem wydawcą. Również właśnie ta końcówka to rozesłanie. W ramach nowenny proponowane są jeszcze dwa takie akty. Jeden jest określony przyprowadź. To przyprowadź ma wyraźny wymiar apostolski, bo wiadomo, że Jezus nas posyła do świata, żebyśmy tam byli Jego świadkami, promieniowali Jego obecnością, żeby ten sposób bycia w świecie przyciągał innych do Jezusa. I tak się niewątpliwie dzieje. Nas ktoś przyciągnął, przyszliśmy sami od siebie. Ktoś nam kiedyś coś powiedział, ktoś nas do czegoś zachęcił, ktoś nam wskazał, przyszliśmy. Dziękujemy Bogu, że był taki ktoś. Może nie zawsze o tym pamiętamy, nie zawsze o tym myślimy, kto w jakim etapie nas wprowadził. Tak się to działo. Przez te kolejne spotkane osoby i wspólnoty byliśmy prowadzeni. W wymiarze przyprowadź chciałem przywołać jeszcze raz dzienniczek świętej Faustyny. Dlaczego? Bowiem Pan Jezus wielokrotnie do świętej Faustyny mówił właśnie takim językiem. Kazał jej przyprowadzać. Wiemy, że cała nowenna do Miłosierdzia Bożego jest zbudowana na tym słowie przyprowadzać. Myślę, że każdy z nas zastanawiał się nad tym słowem. Ja mu poświęciłem bardzo wiele uwagi. Właściwie stale się uczę tego, co to właściwie Pan Jezus chciał. Jeśli kazał w pierwszym dniu nowenny przyprowadź mi cały świat i wszystkich ludzi, to tam nie ma dyskusji, czy ja potrafię. On mi kazał cały świat przyprowadzić i zanurzyć w jego sercu. Więc ja nie dyskutuję, czy ja to potrafię, tylko się biorę do roboty i przyprowadzam tak, jak umiem. Ten cały świat i zanurzam w jego sercu. A później mówi, przyprowadź poszczególne grupy. Wskazuje kapłanów, wskazuje dzieci, wskazuje grzeszników. Rozmaite grupy ludzi, których każe przyprowadzić. W moim doświadczeniu, myślę, że w waszym też, jest trochę co innego niż modlić się za kogoś. To jest inaczej niż Pan Jezu, ja Cię proszę, pomóż temu człowiekowi, albo pobłogosław, albo spraw, żeby ten jego problem, który ma, się rozwiązał. Bo w takim języku jakoś ten człowiek pozostaje ciągle gdzieś tam. Ale kiedy trzeba go przyprowadzić i zanurzyć, to jest jakaś sztuka jakby trochę innego rodzaju. I dlatego w tym przyprowadzaniu, które się dokonuje już w czasie adoracji, w czasie naszej modlitwy, szczególnie modlitwy wstawienniczej, nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, bo to właściwie ta ścieżka otwiera nowe światy. To jest jakieś zanurzanie w sercu Pana Jezusa ludzkości, poszczególnych osób, rodzin, całych grup ludzi. I z jakimś wchodzeniem również w środek tego serca Jezusa. To jest jeszcze jakby coś innego niż mówiłem przed południem, przyłożyć serce, ucho na piersi, usłyszeć, czym bije serce Jezusa. Zobaczyć, że On bije, że ono bije, no właśnie, problemami każdego bez wyjątku człowieka. Ale tutaj okazuje się, że ja tego każdego bez wyjątku człowieka mam przyprowadzić i zanurzyć w tym sercu pełnym miłosierdzia. I na dodatek uczynić to z jakimś głębokim przekonaniem, że to jest skuteczne, że to jest wielkie dobro dla tych wszystkich ludzi. To jest ogromne dobro dla tego człowieka, którego przyprowadzam i zanurzam, choćby on o tym nie wiedział. Jest więc ten wymiar apostolski, przyprowadź, który przeżywamy jakoś już na adoracji, ale on się przeciąga poza adoracją, w ten wymiar naszej posługi apostolskiej. No, czymś, co jest proponowane, żeby w sobie rozwijać, żeby w sobie doskonalić. A ostatni akt jest określony jako trwanie. W tym wszystkim, to jest też jakiś wymiar, którego w tej chwili nie będę rozwijał, on jest pewnie podsumowaniem całości. To trwanie we wszystkich tych postawach, aktach, które były wcześniej wymienione. Tym sposobem przeszliśmy jakoś 9 tematów. Przeszliśmy jakoś 9 spotkań. Jutro powiemy sobie więcej o tym, jak te 9 spotkań mogą stać się również pewnym narzędziem apostolskim. Natomiast dzisiaj myślę, że może jeszcze bez mowy, na pewno w czasie adoracji wieczornej, zachęcam, żeby jakoś próbować sobie to na własny użytek poukładać, na własny użytek zobaczyć, na własny użytek zacząć korzystać, jeśli ktoś się w tym odnajduje. Nie jest to jedyna droga. Można różnymi drogami wchodzić w ten świat adoracji i uczyć się tej adoracji, która jest moją adoracją, która jest moim spotkaniem z Panem, szczególnie w tym wymiarze indywidualnym. Natomiast jeśli człowiek przejdzie tą całość, jeśli jakoś tak przyswoi sobie te poszczególne elementy, to wierzę, że mi to pomoże głębiej przeżywać adorację. Przynajmniej mniej.
Jezus, najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami, Emma.